Kazimierz Orłoś. Dom pod lutnią. Czyta Adam Ferenc. Joanna zawiozła Tomka w pierwszych dniach czerwca. Rano w Olsztynie mieli przesiadkę. Zapamiętała sowieckich żołnierzy na peronach. Siedzieli na skrzynkach i zielonych workach. Niektórzy spali. Furażerki z czerwonymi gwiazdami na oczach. Podpity cywil wykrzykiwał nad głowami śpiących: sława gierojem. Potykał się o wyciągnięte nogi, o buty, zataczał. Śmiech soldatów. Zapach dziegdziu i nie wiadomo skąd nafty. A potem w lasach, wzdłuż torów za miastem, w rowach i na skarpach, liliowe łubiny. Przez uchylone okno zalatywało dymem z parowozu. Głośno stukały koła na złączach szyn. Czasem parowóz gwizdał. Jechali w pierwszym wagonie za lokomotywą. Chłopiec zasnął z głową na kolanach matki. Chudy, jasnowłosy, w bluzie i krótkich spodenkach od harcerskiego mundurka. Sterczały gołe kolana. Mała dłoń nad głową zaciśnięta. Joanna siedziała bez ruchu. Patrzyła w okno na przesuwający się pejzaż, las. A kiedy wyjeżdżali na otwartą przestrzeń, domy pod czerwonymi dachami, kwitnące drzewa wokół schludnych zabudowań. Dwie kobiety przy drzwiach rozmawiały po niemiecku. Oto Prusy Wschodnie, myślała. Pociąg z Warszawy mieli w nocy. Przed 11 sprowadziła dorożkę. Jechali pustymi ulicami na dworzec przy Towarowej. Głośno stukały końskie kopyta na kostkach Rakowieckiej, Alei Niepodległości, Wawelskiej. Światła latarni przyćmione, za to księżyc świecił i kiedy jechali Wawelską, patrzyła w stronę pól mokotowskich, na domki fińskie w księżycowej poświacie i kasztany w ogródku jordanowskim. Tomek odwrócony plecami do matki klęczał na ławeczce. Wyglądał zza pleców dorożkarza. Widział poruszający się zad konia. Słyszał monotonny klik, klak, klik, klak końskich kopyt. Był rok 49. Niecałe 5 lat upłynęło od powstania. Janek, mąż Joanny, walczył w pułku Baszta na Mokotowie. Ona była łączniczką w zgrupowaniu Zaręba Piorun w Śródmieściu. 4-letni Tomek z babcią i gosposią zostali w willi na Rakowcu. Wyprowadzeni w połowie sierpnia przez żołdaków, jak mówiła matka, z brygady Kamińskiego. Patrząc na ciągnące się wzdłuż torów fioletowe i różowe, jak posadzone na grzędach łubiny, Joanna przypominała sobie ostatnie lata. Życie w przedwojennej Warszawie. W domu przy Płatowcowej. Ocalał, nie był nawet spalony. Studia, które oboje zaczęli na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Powrót ojca z Oflagu w 45. I dzień, kiedy aresztowano Janka. Ubowcy przyjechali o 5 rano. Brązowym Citroenem, cytryną, jak mówiono. Pamiętała głośne ujadanie psów przed domem sąsiadów. Stukanie, raczej łomot do drzwi. I bladą twarz starej Antosi, kucharki, która wpuściła mężczyzn. Weszło 5. Pamiętała rewizję, wyrzucone z szuflad papiery Janka, zeszyty i książki, deptane na podłodze przez ubowców. I ten moment, kiedy wyprowadzili męża, 2 w cywilu i 3 milicjantów. Janek szczupły jak szparak między nimi. Wychodząc, pogładził ją po policzku. Zapamiętała mu śnięcie dłoni. Dom był obstawiony. Na miejsce tamtych 5 weszło zaraz 4. Powiedzieli, że zaczekają na kolegów Janka z tej waszej organizacji. My wszystko wiemy, mówił najstarszy, do którego pozostali zwracali się: towarzyszu kapitanie. Rozsiadł się w fotelu w stołowym pokoju. Łysy, z ciemnym zarostem na policzkach. Skórzany płaszcz powiesił na oparciu krzesła. Zmiętą chustką wytarł pot z czoła. Popatrzył na zgnębioną Joannę. Możecie chodzić po mieszkaniu, ale wyjść dalej nie można, póki tu będziemy. Joanna spytała, czy to znaczy, że zakładają kocioł i będą przez kilka dni. Ubowiec wzruszył ramionami. A nazywajcie sobie, jak chcecie, kocioł, nie kocioł, może sagan, zaśmiał się. Pozostali trzej przeglądali papiery i książki. To, co zostało w szafach i na półkach. Po godzinie zaczęli się nudzić, palili papierosy. Gryzący dym wypełnił mieszkanie Bronowiczów. Antosia w kuchni zaczęła lamentować. Boże święty, Matko Przenajświętsza, Jezu Chryste, wspomóż nas, pociesz. Tej starej powiedzcie, żeby się uspokoiła, zdenerwował się towarzysz kapitan. Będzie mogła w kościele jęczeć, jak pójdziemy. Wieczorem przyszli inni. I tak zmieniali się do niedzieli, od wtorku, kiedy zabrali Janka. Spali na fotelach i rzuconych na podłogę kocach. Jedli w samochodach. Czasem kazali sobie podawać herbatę. Zatrzymali dwie osoby, ciotkę Izabeli Bronowiczowej, młodszą siostrę jej matki Jadwigę z Biskupskich. Bronowiczowie mówili o niej ciocia Jadzia. Przychodziła w soboty na obiady. I praczkę, panią Zosię z ulicy Balonowej. Przyniosła paczki z wypraną pościelą. Te paczki zaraz przetrząsnęli, rozrzucając prześcieradła i poszwy. Kiedy pani Zosia chciała wyjść, upierała się i krzyczała, że małe dzieci zostały w mieszkaniu, jeden z ubowców huknął: bo was powieziemy na Rakowiecką. Już tam towarzysze zajmują się takimi jak wy. Cisza! I tak kilka dni zeszło Izabeli i Joannie na strachu, zdenerwowaniu i niepewności. Starało się zachowywać normalnie. Rozmawiały o jedzeniu i pogodzie. Joanna uczyła się ze skryptów. Szkicowała w bloku projekt mieszkalnego budynku. Wieczorami grała z Tomkiem w Macao. Mały wynudził się najbardziej. Kilka razy rozśmieszył ubowców niespodziewanym pytaniem: czy kogoś już zabili? Lub czy mogą zaaresztować pana Bieruta? Izabela rozmawiała z ciocią Jadzią. Wspominały Kowieńszczyznę krewnych, czasy sprzed pierwszej wojny. Bronowiczowa czytała Rodzinę Łajtołków. Kocioł skończył się w niedzielę wieczorem. Ten najstarszy kapitan powiedział wychodząc: nie żegnamy się. Jeszcze do was wrócimy nieraz. Wyszli o 7, a o 9 przyszedł kolega Janka z baszty, Staszek Judym. W 39 zaczął studia na Akademii Medycznej. Joanna krzyknęła, kiedy otworzyła drzwi. Boże, Stachu, oni dopiero co wyszli. Nie wiedziała, czy zapraszać gościa, czy mówić, żeby uciekał. Kilka minut rozmawiali w przedpokoju. Judym opowiadał, że był kocioł w mieszkaniu na Puławskiej. Ktoś ze znajomych sypał. Były inne aresztowania. Wiedzą o naszych spotkaniach. Podejrzewają spisek, wrogą działalność. Podobno chcemy obalać ustrój. Wymknął się kuchennymi schodami. Pobiegł ogrodem w kierunku Racławickiej. Janka zabrali w kwietniu. W maju Joanna postanowiła, że zawiezie syna na Mazury, jak mówiono o części Prus Wschodnich, które Sowieci podarowali Polsce, pod opiekę dziadka. Trzeba to wszystko przeczekać, mówiła do matki. Zobaczymy, co się stanie. Jeśli Janka wypuszczą, przywiozę go z powrotem. A tak, tutaj, gdyby jeszcze mnie wzięli, być może trafiłby do domu dziecka. Mogliby zabrać mamie, prawda? Ten czarny scenariusz, odebranie dziecka babce, najbardziej niepokoił Joannę. Matka nie protestowała. Wieczorami obok domu przejeżdżały milicyjne samochody, amerykańskie Willisy, ubeckie Cytryny. Nieznajomi mężczyźni wystawali w cieniu akacji na rogu Płatowcowej i Olimpijskiej. Miała wrażenie, że kiedy rano idzie ulicą Świętego Andrzeja Boboli do Rakowieckiej, do pętli tramwajowej, aby dalej jechać 14 do placu przed Politechniką, a potem iść Lwowską do gmachu architektury, na rogu Koszykowej jacyś ludzie ją śledzą, odprowadzają. Jechały za tramwajem brązowe Cytryny. Joanna zamknęła oczy. Stukot kół, zapach sosen i łubinów, na przemian z dymem, uśpiły ją jak Tomka. Przyśniło jej się, że tańczy z Jankiem na zabawie szkolnej w gimnazjum Rejtana w roku 38. Wtedy się poznali. Była o rok młodsza. Chodziła do królowej Jadwigi, żeńskiego gimnazjum przy Woronicza, róg Puławski. Janek był w klasie maturalnej. W nowym gmachu przy Rakowieckiej, w sali z połączonych klas, drewniane ściany rozsunięto na boki, zorganizowano zabawę. Joannę zaprosił brat koleżanki. Ale od połowy wieczoru tańczyła już tylko z Jankiem. Śniło jej się, że tak jak wtedy widzi chudego chłopaka, z czupryną jasnych włosów spadających na czoło, jak przeciska się między tańczącymi parami do niej, siedzącej na ławce pod oknem. Ukłonił się w milczeniu. Orkiestra grała tango milonga. Teraz we śnie nie mógł zbliżyć się, odpychany przez tańczące pary. Patrzyła, jak próbuje docisnąć się do okna. Słyszała bardzo wyraźnie melodię, nawet słowa. Tango milonga, jak dawniej grajcie mi znów. Janku, zawołała, tu jestem. I obudziła się razem z Tomkiem, którego słowa matki także zbudziły. Joanna uważała, że syn jest miniaturą męża. Tak samo szczupły jak Janek. Tak samo miał jasne włosy, tylko oczy po niej piwne. Niedługo pewnie dojedziemy. Czy nie chcesz, siusiu? Chłopiec przeciągnął się i ziewnął. Byli już sami w przedziale. Dwie kobiety wysiadły w pasymiu. W szarych spódnicach, krótkie skarpetki na bosych nogach i czarne chusty oplecione wokół głów. Przypominały Niemki z czasów wojny. Starsza spytała Joannę po polsku. A wy to skąd jesteś ta? Z Warszawy, odpowiedziała. A wtedy kobieta uśmiechnęła się. Warszał, Warszawa. Das ist jetzt unsere Hauptstadt, ja? Tomek urodził się w czasie okupacji. Na wiosnę 40. w szpitalu na Karowej. Rok po ślubie w kościele jezuitów. W maju 39. Niecały rok od wybuchu wojny. Czy wychodząc za Janka, tak bardzo szczęśliwa w dniu ślubu, gdy stali na ulicy Świętego Andrzeja Boboli, po wyjściu z kaplicy, a w ogrodach po drugiej stronie kwitły owocowe drzewa, otoczona przez bliskich i przyjaciół, którzy składali życzenia, czy wówczas mogła przewidzieć, że oto minie 10 lat i ona z małym synem będzie jechać przez Prusy Wschodnie, aby ojcu, wtedy w galowym mundurze, kawalerzyście, oficerowi 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, oddać chłopca pod opiekę. Wtedy myślała, że zawsze będą szczęśliwi. Mieli popłynąć batorem w podróż poślubną. Odłożyli do jesieni, ale we wrześniu koło ich willi na Płatowcowej zaczęły spadać bomby i potoczyło się inne życie. Przerwana nauka, konspiracja, listy ojca z oflagu i ciąża, której nie chciała, bo po co rodzić dziecko w okupowanej Warszawie? Tak wtedy powiedziała Krystyna, przyjaciółka, z którą kończyły gimnazjum królowej Jadwigi. Po co masz rodzić? Lepiej usuń. Ojciec wrócił z oflagu w 45. Zapewne wkrótce zorientował się, że w willi na Płatowcowej z matką, zięciem, córką, starą Antoniną i obcymi lokatorami na parterze, dwie rodziny dokwaterowano w 46., nie wytrzyma długo. Z matką zresztą już przed 39. były konflikty. Podpułkownik Bronowicz najczęściej przebywał poza domem, w garnizonie lwowskim Ułanów Jazłowieckich na Łyczakowie lub w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu jako instruktor i doświadczony kawalerzysta. Szkolił elewów, ujeżdżał konie. Jeździec pił sutczyk. Jeden z odznaczonych przez marszałka za szarże pod Jazłowcem w 1919 krzyżem srebrnym Virtuti Militari. Urodził się w 1887 roku w majątku Bronowiczów na Podolu, niedaleko Berdyczowa. Rosyjskie gimnazjum kończył w Humaniu. W 1912 roku zaczął studia w Galicji. Na Akademii Rolniczej w Dublanach koło Lwowa, przerwane wybuchem pierwszej wojny. Wrócił do rodzinnego majątku, skąd z matką i braćmi wyjechali do Kijowa w 1917 roku, uciekając przed bandami maruderów z rosyjskiej armii. W 1918 ze starszym bratem Karolem dotarli na Kubań, do szwadronu polskiej kawalerii przy rosyjskim pułku, walczącym z bolszewikami. Później był Nowosybirsk i przeprawa w styczniu przez Morze Czarne do Odessy, gdzie kwaterowali w koszarach po kozakach. Dalej już pod generałem Żeligowskim Rumunia i Małopolska. Walki z Ukraińcami w 1919. W 1920 roku wojna z bolszewikami. Brat Karol zginął pod Wernychorodkiem w czasie walk z hordami Budzionnego, jak mówiono. Józef Bronowicz, związany od zawsze z 14 pułkiem, w 1921 roku ukończył kurs oficerski Szkoły Kawalerii w Grudziądzu. Awansował najpierw na podporucznika, później porucznika, rotmistrza, w 1937 na podpułkownika. Przystojny, w mundurze i rogatywce, z długim daszkiem, w czarnych oficerkach z ostrogami, przy szabli. Joanna takiego ojca pamiętała sprzed wojny, gdy przyjeżdżał na Płatowcową ze Lwowa. Wchodził, szeroko otwierając drzwi wejściowe, odpiętą szablę wsuwał między parasole w kącie przedpokoju, a potem całował ją w policzek i mówił: co mi powiesz, moja mała? Wrócił z Woldenbergu zmieniony, postarzały, siwy. Często unosił się, czerwieniał na twarzy, zwłaszcza w czasie rozmów z matką. Przed wojną Bronowiczowa mówiła do męża: ty, Józiu, udajesz trochę wieniawę. Na co zawsze odpowiadał: znam, znam, jesteśmy po bruderszafcie. Teraz z wyrzutem, jakby obarczając ojca winą za przegraną wojnę, matka mówiła: śmieszni byliście z tą waszą kawalerią. Z końmi na tanki, jak papierowi żołnierze. Być może uszczypliwe uwagi żony, napomknięcia i aluzje, zdecydowały o tym, że wybrał Prusy Wschodnie. Uciekł na Mazury. Ojciec nie mógł znaleźć sobie miejsca w powojennej rzeczywistości. W 1947 rzucił pracę księgowego w warszawskiej spółdzielni spożywców. Zerwał wszystkie kontakty. Jeszcze, córeczko, kilka lat pożyję spokojnie. Nie jestem taki stary, prawda? Powiedział, wyjeżdżając. Skończył wtedy 60 lat. Czekał teraz na córkę, przechadzając się obok bryczki kupionej niedawno. Gumowe koła pod wysoko zadartymi błotnikami, żółty kosz i obręcze, kufer z klapą, stopnie zawieszone na pałąkach, fotel na dwie osoby obity wiśniowym pluszem, przód zaokrąglony. Niżej już tylko orczyk i dwa dyszle, między którymi wałach Benedykt. Kawa z mlekiem jasna grzywa stał przywiązany do słupa przy płocie obok stacji w Starym Boże. Przed kilku dniami listonosz z Jakubowa przywiózł telegram: przyjadę z Tomkiem 7 o 10 pociągiem z Olsztyna, Joanna. Bronowicz utrzymywał jedynie listowny kontakt z rodziną. Nie jeździł do Warszawy, odkąd zamieszkał tutaj. Przedtem, zanim znalazł odpowiednie miejsce, kilkakrotnie odwiedził Mazury. Pierwszy raz na wiosnę 1947. Pytał w urzędach gminnych i powiatowych w małych popruskich miastach. Oglądał gospodarstwa. Zastanawiał się jeszcze. Chciał być pewien, że warto właśnie tu zacząć nowe życie. W końcu w listopadzie 1947 zamieszkał u wdowy Gertrudy Kalinowski, która z trojgiem dzieci wyjeżdżała do Niemiec. W gminie w Jakubowie uzyskał przydział na gospodarstwo. 10 hektarów gruntu 5 i 6 klasy, pastwiska i łąki. Drewniany dom stał na uboczu za wsią. Obok murowana stodoła z oborą, stolarnia, kurniki. Został także inwentarz, stado kur, gęsi, kaczki i koń Benedykt z dostawy Unrowskiej. Były też 3 krowy, wśród nich jedna cielna. Klacz arabską przywiózł pół roku później, po wyprawie do Janowa Podlaskiego, gdzie dyrektorem stadniny był kolega z pułku i oflagu, major Krzeczunowicz. W czasie wojny Bronowiczowie uratowali trochę złota, złotych rubli i dolarów, w skrytce, w piwnicy na Płatowcowej. Połowę tego majątku wydał pułkownik na Lipowo, jak mówił, płacąc Gertrudzie Kalinowskiej za pozostawione zwierzęta, sprzęty domowe i wyposażenie stolarni. Resztę zostawił żonie. Od wiosny 1948 po wyjeździe wdowy zaczął opłacać podatki w gminie, w Jakubowie. Depesza od córki zaniepokoiła go. Odżyły wspomnienia. Obraz powojennej Warszawy, twarze niechcianych lokatorów z parteru. Nudna praca księgowego wśród ludzi z plebsu, jak mówiła Iza. Czerwone transparenty na ulicach. Brak złudzeń. Krążył wokół bryczki, patrzył na zegarek, na dewizce. Wyjmował z kieszeni starych spodni od munduru. Otwierał i zamykał kopertę. Znów zaczynał chodzić. Świerki po drugiej stronie torów i lipy obok budynków stacji stały w słońcu. Widział korony pochylone nad czerwonym dachem. Od czasu do czasu drogą obok przejeżdżała wojskowa ciężarówka lub wolno toczył się wóz, furmanka. Dzień był upalny. Bronowicz wycierał czoło chusteczką zwiniętą w kłębek. W końcu z daleka, z głębi lasu doleciał gwizd parowozu. Wtedy zaraz ruszył w stronę budynku. Przeszedł obok kasy i 2 ławek pod oknami. Wyszedł na peron w chwili, gdy zza zakrętu wyjeżdżała lokomotywa w obłokach pary. Pociąg zbliżał się po łuku torów. Błysnęły okna. Powoli wtoczył się na stację. Joanna z synem wysiedli z pierwszego wagonu. Pomogła Tomkowi ułożyć paski tekturowego tornistra na ramionach. Miał w nim blok do rysowania, kredki ołowianych żołnierzy w kartonowych pudełkach i blaszany pistolet na kapiszony. Zaczęła się rozglądać. Dopiero po chwili za plecami odchodzących w stronę budynku zobaczyła głowę ojca. Zbliżał się między pasażerami. Wysoki, siwy, w białej koszuli i zielonej kamizeli bez rękawów. W szarych skarpetkach, jak w sztylpach, naciągniętych na nogawki wojskowych spodni zamiast czarnych oficerek. Brakuje tylko szabli, zdążyła pomyśleć, i już ojciec stał przy nich. Witajcie. Kucnął, chwycił wnuka pod pachy i uniósł na chwilę. Ależ wyrosłeś, pogładził po jasnych włosach. Córkę pocałował w policzek. Poczuła mu śnięcie zarostu i ten zapamiętany z dzieciństwa zapach mydła, może wody kolońskiej. Ojciec pachniał wtedy tak samo. Nareszcie jesteście, na pewno zmęczeni i głodni. Chodźcie. Benedykt nie może się doczekać, kiedy was powiezie. Podniósł walizkę. A Benedykt to kto? Tomek popatrzył na matkę. Może kolega? Zapytaj dziadka. Zaraz zobaczysz, powiedział Bronowicz. Jeszcze będziesz się na nim uczył jeździć. To koń. Lubisz konie? Poszli opustoszałym peronem. Minęli zawiadowcę w czerwonej czapce. Akurat uniósł rękę. Dawał znak maszyniście do odjazdu. Pociąg ruszył wolno. Idąc za matką i dziadkiem, chłopiec oglądał się, póki tuż przed wejściem do budynku nie zobaczył, jak ostatni wagon znika w lesie. Jechali potem asfaltową drogą pod drzewami, jak długą aleją. Joanna trochę chaotycznie opowiadała ojcu o aresztowaniu Janka, o rewizji, o późniejszych nowych aresztowaniach kolegów z baszty, o niepokoju o syna. Chcę, żeby został u ciebie, tato. Przez kilka miesięcy, może przez rok, czy to możliwe? Mały siedział między matką i dziadkiem. Bronowicz podał mu lejce. Trzymaj, będziesz powoził. Tomek starał się mocno trzymać lejce. Czuł, jak koń poruszał bem, rzemienie podskakiwały na jasnym zadzie. Benedykt uniósł ogon i na drogę posypały się ciemne kule. — Mamo, zobacz, co on robi! — zawołał Tomek. Zapachniało nawozem. Wiatr. Wiatr podmuchy od pól za drogą. Jechali w słońcu i w cieniu, wśród szpaleru lip, jesionów, brzóz. Słońce przeświecało przez gałęzie. Czasem brzozowa witka musnęła policzek. I to monotonne, jak tamto w Warszawie, z Wawelskiej i Raszyńskiej, klik-klak, klik-klak na asfalcie. Oczywiście, że może zostać, powiedział Bronowicz. Jeśli tylko masz do mnie zaufanie, jako do opiekuna, Joasiu. Spojrzał na córkę. Będzie bezpieczny. A tam, gdyby mnie aresztowali, mamie mogliby odebrać. Zresztą porozmawiamy później. Joanna pokazała palcem plecy Tomka. Jasne, jasne, kiwnął głową pułkownik. A propos, jak matka? Córka westchnęła. Mógłbyś ją tutaj zaprosić. Może by została? Poprowadziła ci gospodarstwo? Ciągle narzeka na zdrowie. To ją boli, tamto. I ta nasza rzeczywistość za oknami. Brak Janka, brak ciebie, brak Tomka. Mama nie może z tym żyć. Bronowicz powiedział, wiem. Dojechali do Jakubowa. Dziadek zabrał lejce od wnuka. Kopyta Benedykta zastukały po drewnianym moście nad rzeką. Jechali dalej wśród murowanych domów, krytych czerwoną dachówką. W ogrodach kwitły jeszcze drzewa owocowe. Za wsią skręcili na polną drogę w stronę lasu. Nie mogę zaprosić matki, powiedział Bronowicz dopiero tutaj. Wiesz, jaka jest. Nie zgadzamy się. Nigdy się nie zgadzaliśmy. Charakterami, poglądami. Rozumiesz? Chodzi o to, jak człowiek chce żyć. Matka jest apodyktyczna, Joasiu. Raz córka powiedziała, wiem.